Artur Rosowski, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi. Wczoraj obchodziliśmy 80. rocznicę pierwszego transportu Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Co to był za transport?
To był pierwszy transport więźniów Polski z Generalnego Gubernatorstwa. Ten transport wyruszył 14 czerwca 1940 roku z więzienia w Tarnowie. Udało się zidentyfikować 728 osób, które zostało przewiezione wówczas do obozu Auschwitz, czyli obozu, który powstawał na przedmieściach miejscowości Oświęcim, dużego węzła kolejowego. Niemcy wykorzystali przecież między innymi koszary, przedwojenne koszary Wojska Polskiego. Pierwszymi więźniami późniejszego obozu zagłady właśnie byli Polacy. W większości były to osoby, które już znalazły się na listach proskrypcyjnych niemieckich, tworzonych między innymi jeszcze przed wybuchem wojny, a uzupełnianym już w trakcie pierwszych miesięcy okupacji. To były też osoby, które już zdążyły się zaangażować w konspirację niepodległościową, a teraz wpadły w ręce niemieckie. I trzeba powiedzieć, że nie był to jedyny transport, który niebawem zaczął docierać do Auschwitz, gdyż jeszcze do lipca 1940 roku takich transportów było jeszcze kilka, między innymi tysiące więźniów zostało wiezionych z Krakowa, Zakopanego, Nowego Sącza, Rzeszowa, Jarosławia, Przemyśla i Sanoka. W sumie takie więzienie w Tarnowie, o którym tutaj wspominamy jako datę symboliczną, czyli 14 czerwca jako pierwszy transport, wciąż dostarczało więźniów do obozu w Auschwitz i można powiedzieć, że w praktyce do końca 1944 roku wysłano prawie 7 tysięcy osób z tego więzienia właśnie do Auschwitz. Pamiętajmy, dla większości osób oznaczało to niechybną śmierć, tak? Rozłożoną niekiedy na raty, na wiele miesięcy, lat cierpienia w tym obozie. To praktycznie był wyrok śmierci.
Polacy byli jako pierwsi poddani takiej właśnie systemowej eksterminacji?
Jeżeli chodzi o tą wywózkę do Auschwitz z więzienia w Tarnowie, to tak. Tutaj przede wszystkim decydujące było to, że więźniowie byli w większości pochodzenia polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o tereny włączone do Rzeszy, czyli nie Generalne Gubernatorstwo, czyli mówimy tutaj przede wszystkim o obszarach, mam na myśli kraj Warty, czyli chociażby też i nasz region, czyli też między innymi Łódź, to tutaj pamiętajmy, że do obozów koncentracyjnych transporty wyruszyły już wcześniej i to dotyczyło między innymi osoby, które już zostały zatrzymane we wrześniu, w październiku 1939 roku. Część tych osób została następnie zgładzona w akcji Intelligence Action, czyli można powiedzieć działania zmierzające do unicestwienia polskiej inteligencji tutaj z obszaru Łodzi i okolic. I osoby, które nie zostały wówczas rozstrzelane, a wciąż były przetrzymywane w łódzkich więzieniach, zostały wysłane do więzienia w Rawiczu, a stamtąd skierowane do innych obozów koncentracyjnych. Dziś wiemy, że takimi miejscami był między innymi właśnie obóz koncentracyjny w Dachau, Sachsenhausen, Grossrosen. To były te pierwsze te odosobnienia Łodzian polskiego, ale też i żydowskiego pochodzenia, których zostali przekazani strażom obozowym już na przełomie 1939 i 1940 roku.
Czy można powiedzieć, że w którymś z obozów koncentracyjnych były lepsze, a w którymś gorsze warunki, czy w ogóle te obozy jakoś się różniły?
Obozy się różniły, natomiast ja bym starał się tutaj nie generalizować, nie dzielić też obozów na lepsze i gorsze, tak? Pamiętajmy, że tutaj różnie to wyglądało, jeżeli chodzi o okres, kiedy więźniowie trafiali do obozów. Zupełnie inne kryteria można przyjąć, jeżeli chodzi o więźniów, którzy trafiali do obozów zagłady, tak? A inne dla więźniów, którzy trafiali do chociażby takiego olbrzymiego kompleksu Auschwitz-Birkenau, gdzie ich zadaniem była między innymi praca, tak? Tym bardziej, że od 1944 roku te kryteria troszeczkę się zmieniły. Niemcy zaczęli też większą uwagę przywiązywać do wykorzystania więźniów jako tej siły roboczej. Natomiast w pierwszym okresie istnienia dużej grupy jakby więźniów politycznych, tak, to trzeba powiedzieć, że tutaj przede wszystkim celem było jakby wyłuskanie osób, które wpadły w ręce niemieckie. No tutaj pamiętajmy, że były różnego rodzaju jeszcze komórki wyspecjalizowane niemieckie w obozach, których zadaniem było też przesłuchiwanie więźniów, jeszcze raz wyszukiwanie ich kontaktów, tak, zbieranie informacji na temat polskiego ruchu oporu, no to się łączyło w wielu przypadkach z kolejnymi brutalnymi przesłuchiwaniami, które dla wielu tych konspiratorów kończyły się później karą śmierci, chociażby pod ścianą straceń. Takimi też obozami, gdzie łódzcy konspiratorzy trafili w początkowym okresie wojny, to jest jeszcze, trzeba powiedzieć, o między innymi obozie Mauthausen i w Gusen, tak? No tutaj wyraźnie ta praca, jeżeli chodzi o kamieniołomy, no była wyczerpująca i dla wielu z nich kończyła się śmiercią. Czyli można powiedzieć, że tutaj bardzo szybko Niemcy pozbywali się więźniów, tak? Poprzez katorżniczą pracę, którą oni musieli wykonywać.
Do marca 1942 roku Polacy przeważali, tak, w obozie Auschwitz-Birkenau. Polacy oczywiście jako więźniowie, bo potem pojawili się Żydzi.
No później zmienia się też charakter obozu, chociaż pamiętajmy, że wciąż są to kilka elementów, czyli zadań, które ten obóz realizuje, tak? Czyli mamy jako wielką fabrykę śmierci, gdzie w większości morduje się przede wszystkim Żydów, w tym też większość polskich obywateli przecież. Później mamy transporty pod koniec wojny Żydów z Węgier, ale też pamiętajmy o jeńcach sowieckich, czyli żołnierzach Armii Czerwonej, którzy też giną między innymi w komorach gazowych, tak? No i oczywiście mamy też osoby, które trafiają chociażby z Warszawy w wielkich transportach do tego obozu. Pamiętajmy, że są też transporty, które idą do Auschwitz, między innymi z Zamojszczyzny, tak? I tragiczną sytuację ludności cywilnej tych terenów, które zostają poddane germanizacji, rusza olbrzymia fala właśnie wywózek polskich obywateli. Wiemy, że w tym okresie do Auschwitz trafią też właśnie polskie dzieci z Zamojszczyzny i wiele z tych dzieci zostanie uśmierconych.
W obozie w Auschwitz-Birkenau dużo było dzieci, to możemy jakoś procentowo powiedzieć, jaka to część więźniów?
Przede wszystkim nie był duży procent, jeżeli chodzi o więźniów, natomiast Niemcy zdawali sobie sprawę, że taka grupa więźniów znajdzie się w tym obozie, czy to były między innymi już kobiety w zaawansowanej ciąży, które później rodziły dzieci, czy też transporty, jak już wspomniałem, z Zamojszczyzny, gdzie w transportach było wielu nieletnich, a w tym też i dzieci, co spowodowało, że w tym obozie te dzieci znalazły się, tak? Pamiętajmy też o zbrodniczych eksperymentach doktora Mengele na tych najmniejszych więźniach, tak? To jest najbardziej uderzające do dziś przetrwałe zdjęcia, które wykonały czołówki Armii Czerwonej. Natomiast no nigdy ten obóz nie był przystosowany dla przetrzymywania dzieci. To nie była specyfika tego obozu, tak? Zupełnie inny charakter miał obóz Szulcy Przemysłowej w Łodzi, który jakby funkcjonował z nastawieniem, że do tego obozu będą trafiać dzieci.
Nie od razu Niemcy realizowali taki sposób eksterminacji przez komory gazowe, tak? W którym momencie one się pojawiły?
To pamiętajmy, że to są jakby program długofalowy, tak? Że przede wszystkim w pierwszej realizacji Niemcy stawiają sobie za cel chociażby uśmiercenie osób chorych psychicznie, tak? Tu mamy chociażby akcję T4, która jest realizowana. Mamy komory gazowe mobilne, tak, montowane na samochodach ciężarowych i autobusach. To nam między innymi jest też ta akcja uśmiercania testowana w obozie zagłady w Chełmie nad Nerem, czyli Kulmhof. I tutaj bardzo wcześnie to działa. I tutaj właściwie ofiarami tej akcji, jeżeli chodzi o ten ośrodek zagłady Kulmhof, są właśnie Żydzi, między innymi też i z getta łódzkiego, ale też i z okolicznych gett. Bardzo szybko ta akcja eksterminacyjna rusza i można powiedzieć, że no Niemcy się jakby przygotowują, tak? Testują te haniebne, zbrodnicze rozwiązania, a później zaczynają działać już planowo. Już są przygotowani do działań mających na celu uśmiercić setki tysięcy osób. I tutaj myślę akurat w tym momencie o Auschwitz-Birkenau, tak? To już po prostu rusza fabryka śmierci. Mamy jeszcze obozy zagłady, pamiętajmy, Dełżec, Treblinka, Sobibór, tak? Gdzie te działania już są podjęte na olbrzymią skalę.
W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady IPN w Łodzi przygotował wystawę taką zewnętrzną, która znajduje się przed Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, poświęconą Aleksandrowi Falcmanowi, bohaterskiemu pastorowi. Kim był Falcman, bo nie jest to postać powszechnie znana.
Przede wszystkim mówimy tutaj o osobie zasłużonej i dla Łodzi, jak i też dla Zgierza, o duchownym ewangelicko-augsburskim, który bardzo, bardzo aktywnie działał w środowisku polskim, w środowisku niepodległościowym. Swoje losy ze Zgierzem złączył dość wcześnie, bo w roku 20. Przejmuje tą parafię, praktycznie opiekuje się nią do roku 1939, do aresztowania 28 września 1939 roku, kiedy to trafia do więzienia przy ulicy Sztyrlinga 16. Jest to dawne więzienie carskie, później wykorzystywane między innymi przez Gestapo, czyli tajną policję niemiecką. Jest przesłuchiwany zarówno w więzieniu przy ulicy Sztyrlinga, jak i w pobliskiej siedzibie Gestapo przy alei Anstata 7, gdzie dzisiaj mieści się między innymi 12 liceum ogólnokształcące. Jest tam przez wiele miesięcy lżony, bity, a później z Łodzi w czerwcu 1940 roku zostaje wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. I tam ponosi męczeńską śmierć w 1942 roku. Trzeba powiedzieć, że od początku był zwolennikiem, pastor właśnie niepodległości Polski. To już było widać między innymi w okresie jeszcze I wojny światowej. Wielokrotnie uważał, że miejscowi Niemcy powinni się właśnie włączyć w tą działalność niepodległościową, połączyć jakby swoje losy z państwem polskim. W okresie międzywojennym był też przeciwnikiem nazizmu. Wielokrotnie potępiał ideologię Adolfa Hitlera i głosił to z ambony. Tego mu, powiedziałbym, niektórzy zaangażowani politycznie Niemcy nie byli w stanie wybaczyć, a tym bardziej nie wybaczyły mu tego służby specjalne III Rzeszy. Tak? Dla nich po prostu był przykładem Niemca, który nie chciał jakby poprzeć ideologii nazistowskiej. Wciąż uznawał istnienie państwa polskiego mimo jego tragicznej sytuacji i zajęcia terytorium państwa polskiego zarówno przez Niemców, jak i Sowietów w 1939 roku. A więc w tym momencie wydał na siebie wyrok śmierci. On wprawdzie został rozłożony w dłuższym czasie, ale Niemcy uznali, bo zachowały się chociażby materiały mówiące, że w żadnym wypadku pastor nie może zostać zwolniony. To jakby przesądziło o jego losie.
Do kiedy wystawę możemy oglądać?
Wystawę planujemy pokazać w przestrzeni miejskiej do końca lipca tego roku. Z możliwością, to już zależy od też poparcia, jeżeli chodzi o władze kościoła, ale tutaj trzeba przyznać, że bardzo dobrze współpracujemy i naprawdę duża była pomoc, jeżeli chodzi o materiały ikonograficzne, a więc wystawę możliwe, że jeszcze będzie można obejrzeć w sierpniu, ale już serdecznie zapraszam do zapoznania się z nią przede wszystkim do końca lipca.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Artur Osowski, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi.
Dziękuję bardzo.